Samentu cofnął się parę kroków. Szybko wydobył spod odzieży flakonik i podnosząc go do ust rzekł: Mefresie, ty do śmierci będziesz głupi. Spryt masz tylko wówczas, gdy chodzi o pieniądze. Przytknął do ust flakonik i upadł na posadzkę. Zbrojni rzucili się na niego, podnieśli, ale już leciał im przez ręce. Niechże tu zostanie jak inni, rzekł dozorca labiryntu. Cały orszak opuścił salę i starannie zamknął ukryte drzwi. Niebawem wyszli z podziemiów labiryntu. Gdy dostojny Mefres znalazł się na dziedzińcu, kazał swoim kapłanom przygotować konne lektyki i natychmiast razem ze śpiącym Likonem odjechał do Memfisu. Dozorcy labiryntu, oszołomieni niezwykłymi wypadkami, spoglądali to na siebie, to na eskortę Mefresa, która już znikła w żółtym tumanie pyłu. Nie mogę uwierzyć, rzekł arcykapłan dozorca, że był za naszych dni człowiek, który wdarł się do podziemiów. Wasza dostojność zapomina, że dzisiaj było trzech takich, wtrącił jeden z młodszych kapłanów, obrzucając go ukośnym spojrzeniem. A, prawda, odparł arcykapłan. Czyliż bogowie pomieszali mi rozsądek? Dodał trąc czoło i ściskając zawieszony na piersiach amulet. I dwaj uciekli, podpowiedział młodszy kapłan. Komediant Likon i świątobliwy Mefres. Dlaczegoż nie zwróciłeś mi uwagi tam, w podziemiu? Wybuchnął zwierzchnik. Nie wiedziałem, że się tak stanie. Biada mojej głowie, wołał arcykapłan. Nie naczelnikiem, ale odźwiernym tego gmachu powinienem być. Ostrzegano nas, że ktoś zakrada się do labiryntu i nie zapobiegłem temu. A teraz znowu wypuściłem dwu najniebezpieczniejszych, którzy sprowadzą tu kogo im się podoba. O, biada! Nie potrzebuje wasza dostojność rozpaczać, odezwał się inny kapłan. Prawo nasze jest wyraźne. Niech więc wasza dostojność wyśle do Memfisu czterech albo sześciu naszych ludzi i zaopatrzy ich w wyroki. Reszta należeć będzie do nich. Ależ ja straciłem rozum, rzekł arcykapłan. Co się stało, to się stało, przerwał nie bez ironii młodszy kapłan. Jedno jest pewne, że ludzie, którzy nie tylko trafili do podziemiów, ale nawet chodzili po nich jak po własnym domu, że ludzie ci żyć nie mogą. Więc wyznaczcie sześciu z naszej milicji. Rozumie się, trzeba z tym skończyć, potwierdzili kapłani dozorcy. Kto wie, czy Mefres nie działał w porozumieniu z najdostojniejszym Herhorem, szepnął ktoś. Dosyć, zawołał arcykapłan. Gdy Herhora znajdziemy w labiryncie, postąpimy według prawa. Ale domyślać się ani posądzać kogokolwiek nie wolno. Niech pisarze przygotują wyroki na Mefresa i Likona. Wybrani niech najśpieszniej jadą za nimi, a milicja niech pomnoży warty. Trzeba także zbadać wnętrze gmachu i odkryć, którędy wszedł Samentu. Choć jestem pewny, że nieprędko znajdzie naśladowców. W parę godzin później sześciu ludzi wyjechało do Memfisu. Rozdział 15. Już dnia 18 Paofi w Egipcie zapanował chaos. Komunikacja między dolnym i górnym państwem została przerwana. Handel ustał. Po Nilu krążyły tylko statki strażnicze. Drogi lądowe były zajęte przez wojska, które dążyły ku miastom posiadającym sławniejsze świątynie. Na polach pracowali tylko kapłańscy chłopi, zaś w majątkach szlachty, nomarchów, a osobliwie faraona, len nie był wyrwany, kończyna nietknięta, winogron nie miał kto zrywać. Chłopi nie robili nic. Tylko włócząc się bandami, śpiewali, jedli, pili i odgrażali się bądź kapłanom, bądź Fenicjanom. W miastach sklepy były pozamykane, a pozbawieni zajęcia rzemieślnicy po całych dniach radzili nad przeobrażeniem państwa. Gorszące to zjawisko już nie było nowym dla Egiptu, ale wystąpiło w tak groźnych rozmiarach, że poborcy, a nawet sędziowie zaczęli się kryć. Tym bardziej, iż policja bardzo łagodnie traktowała nadużycia prostego ludu. Jeszcze jedna rzecz zasługiwała na uwagę. Oto obfitość pokarmów i wina. W szynkowniach i garkuchniach, szczególnie fenickich, zarówno w Memfisie, jak i na prowincji, mógł jeść i pić kto chciał i ile chciał, za bardzo niską opłatą lub bez opłaty. Mówiono, że jego świątobliwość wyprawia swemu ludowi ucztę, która ciągnąć się ma przez cały miesiąc. Z powodu utrudnionych, a nawet poprzerywanych komunikacji, miasta niedobrze wiedziały, co się dzieje u ich sąsiadów. I tylko faraon, a jeszcze lepiej kapłani, zdawali sobie sprawę z ogólnego położenia kraju. Położenie to cechował przede wszystkim rozłam między górnym, czyli tebańskim, i dolnym, czyli memfijskim Egiptem. W Tebach miało przewagę stronnictwo kapłanów, w Memfis faraonowe. W Tebach mówiono, że Ramzes XIII oszalał i chce sprzedać Egipt Fenicjanom. W Memfisie dowodzono, że kapłani chcą otruć faraona i naprowadzić do kraju Asyryjczyków. Lud prosty, zarówno na północy, jak i na południu, czuł instynktowny pociąg do Ramzesa. Ale lud, była to sila bierna i chwiejna. Gdy przemawiał agitator rządowy, chłopi gotowi byli uderzyć na świątynię i bić kapłanów. Lecz gdy wystąpiła procesja, padali na twarze i truchleli, słuchając zapowiedzi jakichś klęsk, które już w tym miesiącu groziły Egiptowi. Przerażona szlachta i nomarchowie prawie wszyscy zjechali do Memfisu błagać faraona o ratunek przeciw buntującym się chłopom. Lecz ponieważ Ramzes XIII zalecał im cierpliwość i nie gromił pospólstwa, więc magnaci zaczęli naradzać się ze stronnictwem kapłańskim. Prawda, że Herhor milczał albo także zalecał cierpliwość, ale inni arcykapłani dowodzili panom, że Ramzes jest szalony i napomykali o potrzebie usunięcia go od władzy. W samym Memfisie krążyły obok siebie dwie partie. Bezbożnicy, którzy pili, hałasowali i obrzucali błotem mury świątyń, a nawet posągi, i pobożni, przeważnie starcy i kobiety, którzy modlili się na ulicach, głośno zapowiadając nieszczęścia i błagając bogów o ratunek. Bezbożnicy co dzień popełniali jakieś nadużycie. Między pobożnymi co dzień jakiś chory lub kaleka odzyskiwał zdrowie. Lecz dziwna rzecz. Obie partie, pomimo rozkolysanych namiętności, nie robiły sobie krzywdy, a tym mniej nie porywały się do czynów gwałtownych. Co pochodziło stąd, że każda z nich robiła zamieszanie pod kierunkiem i według planu obmyślanego w wyższych sferach. Faraon, nie zgromadziwszy jeszcze wszystkich wojsk i dowodów przeciw kapłanom, nie dawał hasła do stanowczego napadu na świątynię. Kapłani zdawali się czekać na coś. Było jednak widoczne, że już dziś nie czują się oni tak słabymi, jak w pierwszych dniach po głosowaniu delegatów. A i sam Ramzes XIII zamyślał się, gdy mu ze wszystkich stron donoszono, że chłopi kapłańscy prawie wcale nie mieszają się do zaburzeń, lecz pracują. Co to znaczy? Sam siebie zapytywał faraon. Czy gołe łby sądzą, że nie ośmielę się zaczepić świątyń, czyli też mają jakieś nieznane mi środki obrony? 19 Paofi policja zawiadomiła władcę, że upłynionej nocy lud zaczął psuć mury otaczające świątynią Horusa. — Kazaliście im to robić? — spytał faraon naczelnika. — Nie, rzucili się z własnego popędu. — Powstrzymujcie ich łagodnie, powstrzymujcie — rzekł pan. Za kilka dni będą mogli robić, co im się podoba. Ale teraz jeszcze niech nie występują zbyt gwałtownie. Ramzes XIII jako wódz i zwycięzca z nadsodowych jezior wiedział, że gdy raz tłumy wyruszą do ataku, już nic ich nie powstrzyma. Muszą rozbić albo zostać rozbite. Gdyby świątynie nie broniły się, pospólstwo da im radę, ale jeżeli zechcą bronić się, w takim wypadku lud ucieknie i trzeba na jego miejsce posłać wojska, których było wprawdzie dużo, lecz nie tyle, ile potrzeba według rachunków faraona. Nadto Hiram jeszcze nie wrócił z Pi-Bast z listami dowodzącymi zdrady Herhora i Mefresa. A co ważniejsze, przychylni faraonowi kapłani mieli dać pomoc wojsku dopiero 23 Paofi. Jakimże więc sposobem uprzedzić ich w tylu świątyniach odległych jedna od drugiej? I czy sama ostrożność nie nakazywała unikać z nimi stosunków, które mogłyby ich zdradzić? Z tych powodów Ramzes XIII nie życzył sobie wcześniejszego napadania świątyń przez lud. Tymczasem, wbrew woli faraona, wzburzenie rosło. Około świątyni Izydy zabito kilku pobożnych, którzy zapowiadali nieszczęścia dla Egiptu lub cudownym sposobem odzyskali zdrowie. Około świątyni Ptah pospólstwo rzuciło się na procesję, zbiło kapłanów i potłukło święte czółno, w którym podróżował posąg Boga. Prawie współcześnie nadleciały sztafety z miast Sochem i Anu, że lud wdzierał się do świątyń, a w Herau nawet wdarł się i znieważył miejsce najświętsze. Nad wieczorem przyszła prawie ukradkiem do pałacu jego świątobliwości deputacja kapłanów. Czcigodni prorocy z płaczem upadli panu do nóg, wołając, aby zasłonił bogów i świątynię. Ten wcale nieoczekiwany wypadek napełnił serce Ramzesa wielką radością, a jeszcze większą dumą. Kazał powstać delegatom i łaskawie odpowiedział, że jego pułki zawsze gotowe są bronić świątyń, byle zostały tam wprowadzone. Nie wątpię, mówił, że sami burzyciele cofną się, zobaczywszy przybytki bogów zajęte przez wojsko. Delegaci wahali się. Waszej świątobliwości wiadomo, odparł najstarszy z nich, że wojsko nie może wchodzić nawet za mur świątyń. Musimy więc zapytać o zdanie arcykapłanów. Owszem, naradźcie się, rzekł pan, nie umiem robić cudów, i z odległości mego pałacu nie obronię świątyń.